Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym magazynie Kierunek Europa. Wybory prezydenckie, które wygrał Andrzej Duda, obnażyły niedoskonałość polskiego rynku medialnego. Tak przynajmniej twierdzą znawcy przedmiotu związani z obozem dobrej zmiany. Powrócił problem konieczności budowania ładu medialnego, który będzie bardziej uwzględniał i chronił polski interes. Bo wielkim mitem jest, że skończyła się era państw narodowych, że państwa narodowe nie prowadzą swojej polityki. Moim gościem w studio jest pani dr Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy.
Dzień dobry.
Można powiedzieć, a szerzej mediów, tak? Że państwo się nie zajmujecie tylko prasą.
To znaczy właśnie, nazwa jest z dawnych lat, że tak powiem, lat 90., gdzie media kojarzyły się głównie z prasą drukowaną. Natomiast my i zawsze, że zresztą tak było, prasa rozumiana w sensie szerokim, tak zwanego sensu largo, jak mówią prawnicy czy medioznawcy, czyli, bo tak też definiuje to prawo prasowe. Prasą jest tam każdy rodzaj środków masowego komunikowania, który działa periodycznie w oparciu właśnie o prawo prasowe, czyli ukazuje się jakaś publikacja nie rzadziej niż raz do roku. Już to uważamy za po prostu właśnie media, więc stąd jakby ta nazwa historycznie została Centrum Monitoringu Wolności Prasy. Dodajemy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, ponieważ SDP finansuje w całości naszą instytucję.
Pani doktor Jolanta Hajdasz jest też wiceprezesem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
Zatem, tak jest.
Mamy tutaj do czynienia z osobą bardzo zorientowaną w tej problematyce. Pani dyrektor, na początku takie pytanie. Dlaczego polski rynek medialny wymaga korekty, zmiany? Pani jako dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy jest o tym przekonana. Tak?
Tak.
Dlaczego?
I wynika to przede wszystkim, po pierwsze, z tego, w jaki sposób dzisiaj ten rynek jest zbudowany, czyli po prostu, że w kilku sektorach bardzo ważnych mediów, takich jak prasa drukowana, takich jak portale internetowe, po prostu dominują podmioty zagraniczne. I to w taki sposób dominują, że mamy rynek na przykład prasy drukowanej lokalnej, czy raczej regionalnej, tak bym tego słowa użyła, bo lokalna to jest tak, powiedzmy na bardzo małym obszarze, regionalna, już mówimy powiedzmy o województwie. I w tych sektorach dominują podmioty zagraniczne na pierwszym, drugim, trzecim nawet miejscu. Czyli tak naprawdę rynek mediów, bardzo ważny w każdej demokracji, który na przykład w Niemczech uznany jest za strategiczny dla gospodarki i są przyjęte tam przepisy, w których podmioty zagraniczne nie mogą mieć więcej niż 10% własności. U nas jest całkowicie otwarty jakby i oddany podmiotom po prostu zagranicznym. Więc już to po prostu pokazuje jakiś rodzaj patologii, który u nas się utrwalił przez lata po transformacji i transformacji ustrojowej. Ale jeszcze jest jedna jakby sprawa. Sama ta transformacja ustrojowa, czyli przekształcanie z ustroju komunistycznego w demokratyczny, to co się wydarzyło po 89 roku, również na rynku mediów przebiegało w sposób patologiczny i właściwie na starcie wykluczało podmioty prawicowe, podmioty konserwatywne, także podmioty z kapitałem Polski, z tego rynku, z tej rywalizacji.
No ale przekonywano nas, że to jest oczywiście efekt tak zwanej gry rynkowej, że to są czysto ekonomiczne, tutaj czynniki decydują, kto jest właścicielem, a kto nie jest właścicielem, czyli czyżby to jakaś była manipulacja, nieprawda?
No nikt z nas właśnie nie widział tej niewidzialnej ręki rynku, która miała tak w doskonały sposób rynek mediów uregulować, że nie były potrzebne ani zabezpieczenia dla dziennikarzy, ani jakiekolwiek wsparcie po prostu finansowe, powiedzmy, powstających po 89 roku podmiotów komercyjnych, które mogłyby w ogóle nawiązać rywalizację. U nas jeszcze pisaliśmy wszystko długopisem i ołówkiem, kiedy na Zachodzie wszyscy już mieli dostęp do komputera. To są burzliwe lata 90., kiedy wystarczyło sypnąć groszem i zrobić insert do wydawnictwa i natychmiast windowało się po prostu sprzedaż. Ostatnim takim, bowiem spektakularnym, powiedzmy, debiutem u nas była gazeta Fakt, tabloid, który jest dzisiaj w rękach koncernu niemiecko-szwajcarskiego Ringier Axel Springer, który już po roku 2000 wchodził na rynek i przez ponad chyba rok czy więcej miał cenę absolutnie dumpingową dla wszystkich dzienników. Utrzymywał cenę złotówkę, kiedy koszty druku były około 2. Robiła to Wyborcza, Rzeczpospolita, także ich główny konkurent Super Express i nic nie można było z tym zrobić. Fakt, jak to się mówi dzisiaj, trywialnie zaorał, ten rynek jest numerem jeden od wielu lat na rynku dzienników pisanych w Polsce. A co za tym idzie, dzisiaj ma ogromny kontent internetowy.
Aha, przypomnę, że ów fakt przed wyborami prezydenckimi opublikował okładkę, w której była wyraźna sugestia dotycząca Andrzeja Dudy, że być może jest pedofilem. No to jest właśnie ta rzetelność.
To jest ta, dokładnie myśmy...
dziennikarska i ten obiektywizm, tak? Ten obiektywizm cudowny,
dziennikarski. To znaczy, proszę zauważyć też bardzo misterność tej manipulacji, bo to jest właśnie taka sytuacja, że przez dni i tygodnie przyzwyczajamy czytelników do tego, że jesteśmy tak blisko z nimi. Mówimy, że piętnujemy jakieś wykroczenia finansowe osób publicznych, pokazujemy celebrytów w takich sytuacjach, które no nie zawsze dla nich są korzystne, niektórych opisujemy pozytywnie i tak dalej, i tak dalej. Po czym w kluczowym momencie dla kampanii wyborczej, czyli tuż po prostu przed drugą turą kampanii prezydenckiej, kiedy na finiszu mamy dwóch kandydatów, fakt swoją siłą rażenia jak bomba atomowa na rynku medialnym robi okładkę z prezydentem Dudą i z jakim tytułem? Ja go może zacytuję, bo po prostu trzymał córkę za głowę i wkładał jej rękę w krocze. To był gigantyczny tytuł, przepraszam za nawet wulgarny wydźwięk tego tytułu, z prezydentem na całej stronie, patrzącym w dół, po prostu, no, każdy, kto rzuciłby okiem na tą gazetę, widziałby, że no coś ma wspólnego z pedofilią. Coś robił, co ten człowiek mógł zrobić? Kojarzy się źle, kojarzy się negatywnie. Ciągnięto ten festiwal kilka dni. Myśmy protestowali natychmiast jako Centrum Monitoringu przeciwko tej manipulacji i również to znalazło się w naszym stanowisku, które wysyłaliśmy do obserwatorów zagranicznych kampanii prezydenckiej, byliśmy to po prostu wcześniej wysyłaliśmy też te stanowiska. Jako Centrum Monitoringu spotykaliśmy się wcześniej też z przedstawicielami po prostu tego gremium, które obserwowało nasze wybory, by po prostu zwracać uwagę. Przyzwyczaili się oni bowiem analizować tylko i wyłącznie media publiczne w toku na przykład kampanii politycznej, kampanii wyborczej, w ogóle pomijając media prywatne.
Znaczy, bo był lansowany przez lata taki mit, mianowicie, że obiektywizm dziennikarski, rzetelność, no to są rzeczy, które niejako ex cathedra przynależą do mediów publicznych. Natomiast jeżeli jest medium prywatne, to ono nie musi spełniać obowiązku rzetelności, co oczywiście jest kompletną paranoją tak naprawdę.
No. Ależ oczywiście, że tak. I też to znaczy, nawet powiem, że byśmy powiedzieli, wszystkie media prywatne powiedzą, że one spełniają zasady etyki zawodowej, obiektywizmu i rzetelności, natomiast nikt ich nigdy z tego nie rozliczał, nie punktował, nie pokazywał miejsc, w których się z tym mijają. U nas właśnie dominowała ta, w medioznawstwie jest chyba zresztą do dzisiaj ta liberalna, wolnoamerykanka dotycząca mediów, gdzie mówimy co komu do domu, jak do mnie jego, tak? Nie możesz się wtrącać do niczego, co jest podmiotem prywatnym, on sobie może robić co chce, skoro ma czytelników, skoro ma nabywców, to oni decydują o tym, że po prostu takie medium jest potrzebne. Tylko to jest tylko jakaś część prawdy. Bo bardzo często się okazuje, że media prywatne są finansowane w sposób nietransparentny, nawet właśnie z zagranicy, że mają dostęp do grantów, mają dostęp do różnego rodzaju dodatkowych układów biznesowych, o których po prostu nie wiemy i potem też mają własne poglądy i nie tylko polityczne, gospodarcze, kulturowe, światopoglądowe i nikt się tym nie zajmuje.
Znaczy w mediach lewicowych i liberalnych to są zawsze poglądy apolityczne, pani dyrektor. Oczywiście to jest ta manipulacja, że przedstawiamy siebie jako, powiedziałem, medium obiektywne, tak, i apolityczne.
No, tylko właśnie potem mamy taki kwiatek, że w kampanii wyborczej zaatakujemy w ten sposób jednego z kandydatów i udajemy, że wszystko jest w porządku i że zrobiliśmy to, co do nas należało. No, każdy, kto myśli i to po prostu no, gołym okiem widzi, że tak nie jest i pytanie tylko, co z tym fantem dzisiaj zrobić, bo mówienie tylko o tym w studiu radiowym z całym szacunkiem i bardzo dziękuję za zaproszenie, ale to już jest za mało. My tam, gdzie możemy, mówimy. I pora już teraz zastanowić się, co można z tym fantem zrobić.
No tak, znaczy to był jeden z elementów też haseł wyborczych w 2015 roku Prawa i Sprawiedliwości. I u części jakby tutaj osób no jest takie przekonanie o pewnym zaniechaniu jakby tej działań w tej materii. Z czego ono być może wynika, jeżeli jest faktem, pani dyrektor?
To znaczy była mowa o repolonizacji, która przez wielu traktowana była także po stronie prawej jako hasło, jak płachta na byka działające i po prostu już naruszające jakieś święte prawo własności różnego rodzaju koncernów medialnych zostało zarzucone. Mówimy o dekoncentracji i to jest dobry chociażby kierunek myślenia, pokazywania, diagnozowania i naprawiania tego rynku, bo mamy też problem z rynkiem reklamy, gdzie zdominowanie po prostu tego pośrednictwa między klientem biznesowym a mediami jest kilka domów medialnych, które decydują o tym, gdzie tak naprawdę pieniądze z reklamy do jakiego podmiotu trafiają. I choćby numerem jeden na rynku tygodników w Polsce był tygodnik katolicki Gość Niedzielny, to w życiu tam nie trafi reklama komercyjna, choć on jest najwyższy pod względem sprzedaży, nakładu, ma po prostu bardzo prestiżowy, porównywalny zawartość, bardzo ciekawą dla wielu odbiorców. I można by powiedzieć, dlaczego tam nie reklamować, nie wiem, pasty do zębów, mydła, czy proszku, czy jakiejś tabletki od bólu głowy, skoro, no, że tak powiem, katolicy też myją zęby, tak? Ale no niestety nigdy komercyjny rynek tam tej reklamy nie umieści. Natomiast o tej dekoncentracji dwa zdania chciałam powiedzieć, bo tutaj nie jest to za skomplikowany problem. Myśmy go sobie chcieli w Polsce, bo uczestniczyłam w gremiach, gdzie o tym się dyskutowało, także w próbach tych sejmowych, które były podejmowane i wtedy jakbyśmy szukali własnej drogi. A dzisiaj bym powiedziała najprościej, jak to można. Nie trzeba szukać własnej drogi. Skopiujmy rozwiązania z Francji bądź z Niemiec.
Czyli Europa jest dla nas tutaj znakomitym wzorem. Tak?
Dokładnie. I nie trzeba nic więcej. Zróbmy tylko to, co mają oni. Te same przepisy, których nawet bym powiedziała, akurat chyba we Francji jest tak, że CUE akceptowało wszystkie te rozwiązania. Ktoś tam zaskarżał i wszystko zostało potwierdzone, więc prosta droga. Zróbmy to samo. Nic innego, nic więcej. I znajdźmy tylko taką metodę, żeby oczywiście, że uszanować własność. Ja nie jestem tutaj, żadnego zamachu na to nie robię, ale przymierzyć się w ogóle do tego. Panie redaktorze, rozmawiamy w studiu Radia Poznań przy Berwińskiego 5. Niedaleko stąd jest ulica Grunwaldzka w Poznaniu, gdzie przez lata był dom prasy, w której mieściły się i 4 dzienniki jeszcze w latach 90. Wydawane po prostu przez bardzo różne podmioty, prywatyzowane po drodze. Dziś nie tylko nie ma jedynie został Głos Wielkopolski jako...
Z malejącym nakładem.
Z malejącym absolutnie już astronomicznie nakładem, będący gazetą w rękach, czego mało kto wie z czytelników, bo wydawcą jest Polska Prasa, ale to jest podmiot polski, który jest w 100% własnością niemieckiego wydawnictwa Passauer, więc tak naprawdę to jest, wydawcą jest niemiecka gazeta, ale także ta działka, także ten budynek, już dawno jest po prostu ich własnością, bo kupując tytuł, nabyli prawa do bardzo wielkiego majątku, jaki, że tak powiem, z rąk dziennikarzy, z rąk także po prostu mediów, które były polskie, przeszedł dzisiaj w 100% jest własnością po prostu tamtego wydawnictwa. Dlatego my mówimy o patologii transformacji, bo tak naprawdę, jeżeli byśmy prześledzili, jak to się stało, kiedy i w jakich okolicznościach poszczególne tytuły traciły tę własność, to się okaże, że tak naprawdę niewiele na ten temat wiemy.
Przypadek czy nie przypadek? Niektórzy mówią, że nie ma przypadku. Wielki filozof Leibniz mówi, że nie ma przypadku. To tak na marginesie.
No właśnie.
Przygotowując się do tego programu, znalazłem taki artykuł w Polityce, która pisze, że rzeczywiście, że potężna część rynku jest jednak w polskich rękach. I że nie ma tutaj powodów do histerii. Polityka, oczywiście, tak pisze.
To jest jakby ten głos, którym jesteśmy wyedukowani od 30 lat. Po 89 roku nie było innych głosów, które by mówiły, że trzeba mieć, nie wiem, polskie media, że jest coś takiego jak interes narodowy w mediach, prawda? Że to jest jednak coś więcej niż tylko
używanie
biznes.
Słowa naród było już podejrzane.
Właśnie, więc po prostu to jest jakby takie echa tej filozofii myślenia, tej filozofii działania, która po prostu powoduje, że dzisiaj każdy może być dziennikarzem, dziennikarzem, prawda, nie musi spełniać żadnych kryteriów. Wystarczy, że nie wiem nawet, czy jest potrzeba, żeby umiał pisać, bo może nawet nie. I tak naprawdę po prostu nikt tego nie weryfikuje. Gazetę mogą zakładać wszyscy i być mediami, co w wielu sytuacjach, na przykład w lokalnych środowiskach jest ogromnym problemem, ponieważ cała prasa lokalna znajduje się w rękach samorządowych, czyli władza lokalna finansuje sobie swoje gazety czy portale i bardzo trudno z nimi w ogóle rywalizować, zakładając coś niezależnego, no bo po prostu oni mają dostęp do zleceń, do pieniędzy, także do reklamodawców, no bo każdy chce z lokalną władzą żyć dobrze, no bo wie, że jak tutaj straci jakiś rodzaj przychylności, to będzie bardzo trudno funkcjonować na także rynku gospodarczym. Bardzo takie silne powiązania są tutaj i nie ma żadnego regulatora, nam nic nie przeszkadza, wszystko jest okej. Od lat o tym mówimy, że powinno być odróżnienie między biuletynami informacyjnymi, na przykład władz samorządowych, a czymś, co jest po prostu prasą. Nie ma żadnych regulacji. Nikt nie wie, kto jest dziennikarzem w Polsce. Z jednej strony mówimy, jest to bardzo dobrze, że jest ten rynek tak otwarty, że w każdej chwili nikt nie może zabronić nam pisania, mówienia, robienia filmów. No bo powiedzmy, nigdy by się już w ogóle może nic nie ukazało niezależnego. No ale z drugiej strony też taka otwartość, że 3/4 dziennikarzy dzisiaj pewnie nawet nie ma płaconego ubezpieczenia, jeżeli pracują właśnie w sposób niezależny, że bez jakichś regulacji można wszystko z tym fantem zrobić, też nie jest dobry. Więc rynek mediów ma naprawdę mnóstwo dzisiaj po prostu swoich ograniczeń. Jeżeli byśmy chcieli kopiować rozwiązania europejskie, to w tych krajach starej Unii w ogóle takich nie ma. Tam jest zupełnie to inaczej rozwiązane, z pełnym, że tak powiem, kontrolowaniem, nawet powiedziała, dostępu do tego typu rozwiązań. Nie jestem ich zwolennikiem, żeby była jasność. Ja bardzo lubię ten lokalny koloryt naszego kraju medialny. Sama też jestem dziennikarzem, który wiele razy robił wszystko społecznie, bo inaczej by nie mógł. Natomiast to nie jest najlepsza droga, żeby po prostu w ogóle rywalizować z tymi gigantami zagranicznymi.
Jednym słowem, państwa zachodnie zaciekle bronią swojej suwerenności w tej dziedzinie medialnej, tak?
Tak.
Czyli bronią interesu narodowego, także o to chodzi, żebyśmy po prostu dokładnie robili to, co Niemcy, Francuzi, Holendrzy,
Brytyjczycy.
Tak.
Dokładnie tak i po prostu, bo będziemy wtedy przynajmniej po prostu wiedzieli, że jest chociaż jakiś podmiot, który nasze interesy reprezentuje w jakichś trudnych gdzieś tam sytuacjach. Jest to po prostu bardzo potrzebne, cała polityka historyczna.
Tak.
Wspieranie też po prostu różnego rodzaju właśnie takich interesów gospodarczych musi mieć dzisiaj miejsce. Bez tego po prostu bardzo trudno funkcjonować danemu społeczeństwu.
Znaczy niemniej jednak, mówię, ta prasa na Zachodzie jest dominowana przez liberalno-lewicowy obóz zdecydowanie. I do 2015 roku mieliśmy taką symetrię na rynku medialnym i większość mediów drukowanych, mówionych i oglądanych, czyli telewizja, mówiła jednym głosem liberalno-lewicowym. Także rok 2015 przyniósł pluralizm, autentyczny pluralizm.
Dokładnie tak.
Zgadza się pani z tą opinią?
Jak najbardziej, absolutnie. Gdzie jest możliwość wypowiadania się na ten temat, to po prostu to podkreślam, że to tak naprawdę zmiany, które zaszły w mediach publicznych, zasilenie ich finansowaniem po prostu z budżetu państwa w ramach rekompensowania abonamentu było posunięciem, który pozwolił po prostu odzyskać jakąkolwiek autonomię finansową podmiotom, tym, które są właśnie podmiotami publicznymi i przynajmniej wejść do gry, że tak powiem, na przykład telewizji publicznej, która przez lata zupełnie była poza tym, znaczy już była ciągle na schyłkowym, na tej równi pochyłej w dół, tracąc po prostu tylko udziały i odzyskanie sportu dla Polaków, otwarte kanały do tego, plus otwarcie na różnego rodzaju projekty historyczne, to chociażby to jest warte tego, żebyśmy po prostu mogli patrzeć też na właśnie zmiany w mediach publicznych pozytywnie. I na pewno przywrócenie elementarnego pluralizmu w przestrzeni publicznej, tej światopoglądowej.
Nie ma bez wolności, nie ma sfery publicznej. Od tego trzeba zacząć. Nie? To jest kwestia jakby fundamentalna. Odbudowa sfery publicznej w tych trudnych czasach, gdzie mamy do czynienia z prywatyzacją właściwie wszystkich dziedzin życia i prywatyzacją też sfery publicznej. Nie? To jest jakby jasne.
Jak najbardziej. To znaczy, ja chcę też powiedzieć, że oczywiście nic nie jest tak dobre, żeby nie mogło być lepiej. lepsze i jest mnóstwo problemów, które wiążą się dzisiaj z funkcjonowaniem mediów publicznych, bardzo różnego rodzaju i być może przyjdzie jeszcze czas na jakąś kolejną debatę na ten temat, w sensie i diagnozę tej sytuacji, oczywiście z próbą poprawienia. Natomiast chcę powiedzieć jedno, po prostu media niszowe, małe, te, które konserwatywne czy prawicowe, które powstały po roku tak naprawdę 2010, bo to jest też taka cezura na tym, co dzieje się, mówię o katastrofie smoleńskiej, co działo się na rynku mediów, bo po prostu no, pewne podziały, które dzisiaj są nie do zasypania tak szybko, to właśnie wzięły się po prostu w tym okresie, kiedy tak naprawdę stosunek do tego, jak podchodziliśmy do ofiar katastrofy smoleńskiej, definiował po prostu dane media.
Tak, ale podziały były wcześniejsze, one były zdecydowanie wcześniejsze. Tak.
Jeszcze były możliwe rozmowy, jeszcze nie było może pewne rzeczy wszystko tak widoczne. Po tym okresie widać naprawdę ten taki no, rozdźwięk w ocenach. Natomiast nisza nie jest w stanie nawiązać rywalizacji na rynku. To dzisiaj zmuszamy po prostu media do rywalizacji permanentnej, rynkowej. Nie ma innej jakby możliwości. I po prostu jak można, mając, nie wiem, kapiszony, stawać do po prostu rywalizacji z kimś, kto dysponuje najnowocześniejszą bronią, tak może ta militarna, nie wiem czemu takie mam skojarzenie, ale to tak jakbyśmy chcieli...
No, miękka władza, miękka siła, nie?
Tak, to jest tak. Czy na przykład po prostu właśnie nie mając w ręku długopis albo starego rodzaju komputer. Dzisiaj po prostu chcemy rywalizować, nie wiem, z technologią Full HD czy jeszcze 4K w telewizji i najszybszymi możliwymi smartfonami i aplikacjami w internecie, do których po prostu w ogóle nie mamy dostępu. Tu jest naprawdę bardzo poważny problem, żebyśmy nadgonili i mogli w ogóle zacząć tę rywalizację na normalnych, rynkowych zasadach, bo po prostu tak jak te podmioty polskie były marginalizowane w latach 90., 2000, do tego 2015 roku na pewno, no to nie nadgoni się tego bardzo szybko.
A propos owego pluralizmu, o którym mówimy, który pojawił się w 2015 roku, przypominam sobie taką rozmowę w grudniu zeszłego roku z dyrektorem kształcenia kadr politycznych z Paryża, który brał udział tutaj w Poznaniu w panelu poświęconym, no właśnie, poprawności politycznej i on mówi, że taka dyskusja w ogóle nie jest już możliwa we Francji, czym mnie oczywiście absolutnie zaskoczył, tak? Tutaj okazuje się, że to, co jest w Polsce oczywistością, tam już tego nie można. Nie można ze względu właśnie na poprawność polityczną.
To już jest jakby kolejny, prawda, problem, bo to teraz pytanie jest, czy to jest wina mediów, które są tam, czy raczej po prostu media są odzwierciedleniem zmian, które zaszły w sferze politycznej. Bo jeżeli dzisiaj mówimy, że na przykład w Niemczech partie polityczne typu SPD i CDU praktycznie w programie niewiele się różnią i nawet choć jedna ma w nazwie chrześcijańskie, druga wręcz nie, to mimo wszystko w podejściu do fundamentalnych dzisiaj po prostu spraw na przykład dotyczących katolików, poglądy mają takie same, myślę tutaj jak aborcja, jak stosunek do ideologii LGBT, czy do eutanazji. Więc czy na przykład no właśnie par jednopłciowych małżeństw i tak dalej, i tak dalej. Więc pytania teraz, czy media, które piszą w ten sposób, no odzwierciedlają, że tak powiem, to ujednolicenie polityczne i czy też no bo jak one się mają różnić, skoro to społeczeństwo zrobiło się takie samo, więc jest to jakby też obraz tego, co się w tym społeczeństwie, tych zmian, które zaszły nie tylko w sferze na rynku mediów, bo one jakby same w sobie nie są wyalienowane z tego, co się wokół nich dzieje, tylko właśnie z całej sfery kultury, polityki, czy po prostu obyczajów. I u nas jest inaczej, jest to bardzo cenne i trzeba zrobić wszystko, żeby tą po prostu naszą tożsamość ocalić i wzmacniać.
Ale właśnie w mediach no nieprzychylnych obecnie rządzącym, no już pojawiają się takie sformułowania, że zapowiedź repolonizacji powoduje spadek Polski w międzynarodowych rankingach właśnie wolności. To nie obawia się pani właśnie, że w tym głosie jest coś na rzecz?
To znaczy, podkreślam, nie mówimy straszenie... już w tej chwili tak. O repolonizacji, tylko w ogóle dekoncentracji, więc jakby nie ma tego tematu w ten sposób formułowanego, który, tak mówię, na wielu źle działa. Natomiast jeżeli mówimy o rankingach wolności słowa, wolności prasy, to są tak naprawdę dwa, które bierze się pod uwagę. Jeden to jest organizacji Reporterzy Bez Granic, jeden ranking, oni taki mają raz do roku publikowany w ranking właśnie ze wskaźnikiem wolności prasy, a drugi to jest organizacji Freedom House. I bardzo inna metodologia zupełnie, bardzo obie są dosyć, bym powiedziała, kontrowersyjne i pokrętne, ale zostawmy to. Panie redaktorze, my kwestionujemy spadek ten od po roku 2015 dramatyczny dla Polski po prostu. Już co roku jest gorzej. Rok do roku jesteśmy systematycznie na go. Ja czekam, aż przegonimy prawie, że chyba Białoruś za moment, według tego tempa, który nam narzuciło, po prostu narzucają te organizacje. Wiarygodność tych rankingów jest po prostu już w tej chwili bardzo, bardzo mała, bo widać gołym okiem jakieś ręczne sterowanie. Prosty przykład. Wyobraźmy sobie, że w roku 2014, czyli w roku, w którym w dziennikarstwie w polskim to po prostu bardzo słynna jest scena, kiedy do redakcji wprostu wkracza ABW za rządów Platformy Obywatelskiej i szarpie się z funkcjonariuszem ABW redaktor naczelny pan Latkowski, trzymając w rękach po prostu laptopa, na którym mamy taśmy z afery taśmowej, czyli tych podsłuchanych rozmów polityków Platformy Obywatelskiej, gdzie po prostu dziennikarzowi chciano odebrać koniecznie do, po prostu cały ten materiał i redaktor, no, naszła po prostu instytucje państwa, po prostu redakcję, naruszając absolutnie zasadę wolności słowa i wolności tej redakcji. I wówczas, w tym roku, panie redaktorze, myśmy byli w pierwszej 20 najbardziej wolnych mediów na świecie. Myśmy, w ogóle nie wpłynął ten fakt, żeby cokolwiek obniżyć, gdzie dziennikarze o prawicowych poglądach z mediów publicznych byli wyrzuceni bezpardonowo w latach 2009, potem po 2010, 2011, to była jak czystka. Nikomu to nie przeszkadzało, żadne spadki w rankingach. To właśnie była mowa, że no nie wtrącamy się w personalne po prostu w ogóle sprawy kadrowe, które są w redakcjach. No to okej, niech tak będzie. Ale no to w takim razie dlaczego teraz jesteśmy na 62. miejscu? Cóż takiego się stało po roku 2015, że mamy po prostu permanentny rok do roku spadek i ciągle jest coraz gorzej. No to są niewiarygodne te rankingi. Koniec, kropka.
Także odpowiedź wydaje się prosta. Fakt, że chcemy upodobnić rynek medialny polski do rynku niemieckiego, francuskiego, to jest powód, dla którego następuje gwałtowny spadek w rankingach wolności. To jest oczywiście paradoks,
właśnie,
ale...
Właśnie, dokładnie tego samego słowa chciałam użyć. To jest paradoks i to jest rodzaj po prostu bardzo takiej pokrętnej po prostu sytuacji na rynku mediów, mówię pokrętnej do zrozumienia tak naprawdę, jakie tutaj są powiązania własnościowe, co tak naprawdę jest większym zagrożeniem, co mniejszym. Tak już opisujemy ten świat mediów w taki sposób, że tak naprawdę, jeżeli rzucę hasło rzetelność, to każdy za chwilę będzie to inaczej interpretował. Obiektywizm jeszcze bardziej, neutralne podejście do opisywanej materii. W ogóle po prostu, co redakcja będzie za chwilę inna interpretacja. Trzeba też przywrócić po prostu i prawdziwość słów, jedyność, prawdziwy ich sens i potem po prostu rozliczać poszczególnych redaktorów też, no po prostu z realizacji etyki zawodowej. No bo dzisiaj robimy to w sposób naprawdę praktycznie żaden.
A nad wszystkim oczywiście unosi się aura polityki, ponieważ żyjemy w takich czasach, gdzie wszystko jest polityczne. A ci, którzy mówią, że nie róbcie polityki, a budujcie mosty, to są oczywiście wielcy hipokryci, tak? Udający tak, że rzeczywistość właściwie...
Ja nie wiem, ale chyba już ponad 30 lat temu pisała wiersz pani Szymborska, jesteśmy dziećmi epoki, epoka jest polityczna. I po prostu... Poeta zawsze gdzieś tam, bez względu na to, jaki ma życiorys, nieraz potrafi jednym celnym zdaniem po prostu opisać to, co mamy za oknami, po prostu w krótkich bardzo sentencjach. I dokładnie tak jest cały czas, prawda? Dzisiaj tak. Epoka jest polityczna. Nie można się od tego zupełnie odwracać, bo ta polityka wtedy przyjdzie do nas, a my będziemy zupełnie nieprzygotowani.
Pani dyrektor, bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była pani doktor Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy i wiceszef Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Ponieważ znawcy mówią, że demokratyczna polityka najlepiej wyszła Amerykanom, oczywiście przy całej jakby świadomości niedoskonałości demokracji amerykańskiej, proponuję na zakończenie Błękitna Rapsodia Gershwina w wykonaniu Leszka Możdżera. Jeszcze raz pani dyrektor dziękuję za wizytę.
A ja dziękuję za zaproszenie.
Dziękuję państwu.
Kierunek Europa.